Dziękuję. Teraz, a ja mam tylko, panowie możecie się posługiwać tym mikrofonem i będzie czas na pytania, tylko mam pytanie, ile trwa teraz?
Teraz zmienia się. Nie, to raczej ono trwa, tak, to trwa i nie trwa, oczywiście możemy tak Augustynem polecieć i powiedzieć, że po prostu teraz nie ma, jeżeli mówimy, to jest i w ogóle. Natomiast w tej koncepcji ucieleśnionej, co chciałem może na to zwrócić uwagę, że właśnie te ramy teraz są zmienne, tak, właśnie ta dynamika cielesna, ona powoduje, że teraz no, w pewnym sensie pulsuje, tak, zmienia się, jest raz węższe, raz szersze, tak, w zależności od tego, od nastroju, od emocji, od tego, co robimy aktualnie w otoczeniu, w jakie interakcje wchodzimy. Więc to jest taka dynamiczna koncepcja teraz, by tak się wyrazić. Natomiast są też próby, no, psychologii poznawczej, ustalenia tego, ile trwa teraz, wydaje mi się, że jest skazane na niepowodzenie.
A to ja się wtrącę.
Proszę.
Bo jest jeszcze taka, mi się wydaje, dość z powodzeniem akurat przeprowadzona próba zmierzenia koherencji retencjonalno-protencjonalnej i ona wedle tej koncepcji ma trwać poniżej 300 milisekund. Bo to jest czas obiektywny, w którym różne modalności doświadczenia się integrują w percepcji, czyli na przykład wzrokowe, i zapachowe, i słuchowe, niezależnie od wydaje mi się, że nawet niezależnie od przedrefleksyjnego postrzegania, w tym sensie, że nieświadomość jest jednak trochę inną kategorią niż przedrefleksyjność i że być może właśnie tam leży klucz, zdaniem niektórych badaczy, do zrozumienia schizofrenii.
No jedno słowo muszę dodać, bo chciałem tylko krótko dodać, że czyli bo z jednej strony, że mówić o pewnej właśnie granicy integracji bodźców, natomiast moim zdaniem to nie jest teraźniejszość, tak? Znaczy to jest pewien próg, tak, warunek możliwości doświadczenia teraźniejszości, które jest bardziej no, właśnie rozpostarte i wykracza, bo z kolei mamy koncepcję Francisco Verelli, który właśnie robi takie różne poziomy jakby czasowe, czy różne granice czasowe. Mamy z jednej strony ten próg integracji, właśnie 300 milisekund, ale potem mamy jakieś tak rzędy sekund, gdzie właśnie doświadczamy teraźniejszość.
Czy ktoś z publiczności chciałby zadać pytanie? Proszę.
Tylko jedno pytanie. Czy państwo łączą to jakoś poza Husserlem na przykład z Bergsonem, który mówi o kinematycznej wizji świata, kinematycznej, a więc związanej z czasem?
Chciałbym, żebyście panowie się odnieśli do takich dwóch kwestii. Pierwsza to jest nawiązanie do filozofii Kanta. Wedle jego koncepcji czasu po prostu nie doświadczamy i nie możemy doświadczać, ponieważ czas jest raczej pewną formą doświadczenia. I ja rozumiem, że to nie jest tylko kwestia terminologiczna. A druga kwestia, jak wyznaczyć granicę między patologicznym a niepatologicznym, takim ortodoświadczeniem czasowości. Odwołując się do literatury na przykład, albo do filmu, możemy powiedzieć, że czytelnik czy też widz wystawiony jest na próbę w taki sposób, że podsuwa mu się różnego rodzaju no właśnie, patologiczne czy niepatologiczne formy doświadczania czasu, prawda? Czy na przykład ja, jeśli czytam jakiś tekst Tolstoja czy Joyce'a i tam są różnego rodzaju manipulacje czasem, to czy jeśli ja jestem zdolny do tego, żeby odczytać, to patologizuję swoje doświadczanie czasu, czy też patologicznym przypadkiem jest po prostu ta literatura? Jak to w ogóle się ustala tę granicę między orto doświadczeniem czasowości, a patologicznym doświadczeniem czasowości?
Proszę.
To ja odniosę się do Bergsona i Kanta, ponieważ na temat normy i patologii nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać, to pewnie Marcin powie lepiej. Jeżeli chodzi o Kanta, to ta pierwsza wersja teorii Husserla, ona jest w zasadzie kantowska. Tak? To jest właśnie pewna forma świadomości czasu, no i tych samych retencji i potencji nie doświadczamy. Doświadczamy to, co jest w retencjach i potencjach ujmowane. Natomiast ta późniejsza wersja, no tu zachodzą pewne modyfikacje, tak, bo stwierdzamy, że ta sama struktura świadomości czasu, ona też się zmienia. Ona też jest jakiś czas, no Husserl używa czasem określenia czas prefenomenalny, tak, czas konstytuujący, niekonstytuowany. Jest jakiś głębszy poziom właśnie jakiejś takiej dynamiki, która samą tą strukturę zmienia czasowo. Natomiast oczywiście to jest bardzo ciekawy problem, żeby to jakby też na tych kategoriach kantowskich tak spróbować analizować. I ja się zgodzę także tutaj mówiąc za Kantem, no nie możemy formy czasu doświadczać, bo to jest warunek samego doświadczenia. Natomiast my możemy ją w pewien sposób wypreparować z tego doświadczenia. No przynajmniej Husserl by tak powiedział. Także możemy, analizując właśnie w sposób fenomenologiczny doświadczenie, wypreparować ową strukturę i ją opisać. Tak lepiej bądź gorzej. I tutaj do Bergsona, się odnoszę do Bergsona, że nam się słabiej znam niż Husserla i Kanta. Natomiast wydaje mi się, że te wątki czasowości afektywnej, konatywnej były tutaj bliskie Bergsonowi, który właśnie mówił o tym pędzie życiowym, czyli owym jakimś takim parciu ku przyszłości, dynamizacji życia, ale to tyle na ten temat jestem w stanie teraz powiedzieć.
To ja Kanta może pominę w takim razie. Z Bergsonem jest taki problem, że on jest dualistą. I mnie na przykład bardzo mocno przekonuje krytyka Straussa, krytyka Bergsona. U Bergsona trwanie jest mocno przeciwstawione czasowi rozumianemu jako przepływ czasu zegara. Natomiast przekonuje mnie argument taki, który mówi o tym, że czas zegara, chociaż wtórny do tego pierwotnego przepływu tego czasu ucieleśnionego, czy powiedzmy mówiąc językiem Bergsona trwania, jest współkonstytuującym elementem doświadczenia świata przez człowieka. I to nie tylko przez człowieka współczesnego, który jest niewolnikiem zegara i musi się trzymać 35 sekund na odpowiedź, prawda? Tylko nawet człowieka pierwotnego, który używa przyrody jako zegara i procesów przyrodniczych, to przede wszystkim rytmów okołodobowych do tego, żeby się orientować w czasie. Oczywiście jak to było w prehistorii, to do końca nie wiemy, ale jakieś pierwotne formy kalendarza najprawdopodobniej wówczas istniały, więc jakby deprecjonowanie czasu obiektywnego nie jest pożądane specjalnie, uważam. I w tym sensie Bergson jakby należy do tego obozu, co powiedzmy wczesny Heidegger, który też ten czas zegara troszeczkę jednak zbyt krytycznie postrzega, mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o granice normalne, patologiczne, to jest oczywiście podstawowe pytanie w tym kontekście. Ja na początku powiedziałem, że nie będę mówił o psychopatologii doświadczenia czasu, ani nawet o doświadczeniu czasu w chorobach psychicznych, właśnie żeby tego pytania uniknąć. Jest parę strategii, przy pomocy których można na nie odpowiedzieć. Pierwsza taka zdroworozsądkowa, z której od razu powiem, że z którą się nie zgadzam, jest taka, że wychodzimy od kategorii chorób psychicznych, tak jak one są rozumiane dzisiaj. One się oczywiście zmieniają historycznie i to dość szybko, jak pewnie Państwo wiecie, w sensie szybko, w sensie historycznym szybko, to znaczy szybciej niż jedno pokolenie. I badamy, jakie zachodzą, jakie doświadczenie czasu na przykład zachodzi w schizofrenii versus w depresji, versus w manii, versus w demencji. Jakoś to sobie oczywiście musimy predefiniować, ale później badamy, jakby widząc ten świat doświadczenia czasu przez okulary tych kategorii. Ale wtedy oczywiście jest taki problem, że przecież te doświadczenia czasu akurat wcale nie muszą być patologiczne, tylko inne cechy doświadczenia świata, mimo że czas jest fundamentalną, ale mimo wszystko może być tak, że inne cechy doświadczenia świata będą tę patologię determinować zawczasu. Czyli wcale ten czas nie będzie patologiczny w depresji, tylko po prostu będzie takim doświadczeniem czasu jakie ma człowiek w depresji, a to, że on cierpi, niekoniecznie jest z tym związane. Drugi problem tutaj, więc trzeba byłoby, moim zdaniem, gdyby chcieć na to odpowiedzieć tak bardziej fenomenologicznie, to wyjść od samego doświadczenia czasu, a nie od kategorii, czyli myśleć czas poza kategoriami. Nie wydaje mi się, żeby można było myśleć czas w tym sensie psychiatrycznym poza wartościami, tak, bo gdybyśmy próbowali pomyśleć czas poza wartościami, czyli odnieść się do takiej nienormatywnej koncepcji patologii, to w zasadzie skończymy tylko z takim pojęciem właśnie formy kantowskiej czy formy husserlowskiej, podstawowej formy, która pozwala nam dostrzec jakąkolwiek rzeczywistość, która jest właśnie w czasie i na tym się skończy. Ale można to uznać jako pewne minimum, bo jak wiemy właśnie, o tym też Marek wspominał, że właśnie ta koherencja retencjonalno-potencjonalna może ulec zaburzeniu. To by było takie fundamentalne. Takie bardziej właściwe musiałoby się odnieść, to jest na dłuższą dyskusję, więc ja już zamykam, musiałoby się odnieść jakoś do czasu społecznego i do tego, jak my społeczno-historycznie doświadczamy czasu. I tutaj bardzo dobrym drogowskazem mogą być badania antropologiczne nad doświadczeniem czasu w różnych kulturach i w różnych okresach historycznych.
Ja bardzo dziękuję. Nasz czas poświęcony na wykład dialogiczny już minął. Podziękujmy doktorowi Marcinowi Moskalewiczowi i doktorowi Markowi Pokropskiemu.